trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
W niebowstąpienie pańskie, rok C. Z Dziejów Apostolskich. Ale otrzymacie moc, gdy przyjdzie do was Duch Święty, i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Z Psalmu 47. Przychodzi Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy dźwiękach trąby. Z listu do Hebrajczyków. A zatem, bracia, skoro mamy pełną swobodę wejścia do sanktuarium dzięki krwi Jezusa, przez którą otworzył nam drogę, nową i teraz dostępną, przez zasłonę, to znaczy przez swoje ciało, i skoro mamy wielkiego kapłana w domu Boga, podchodźmy ze szczerym sercem, dzięki pełni wiary, mając serca oczyszczone z zepsutego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wyprowadził ich poza mury aż pod Betanię. Tam, podniósłszy ręce, pobłogosławił ich. I właśnie wtedy, kiedy ich błogosławił, odłączył się od nich i zaczął się unosić ku niebu. Siostry i bracia, siódma niedziela po Wielkanocy od 2004 roku w Polsce, przez decyzję Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, jest świętowana jako uroczystość wniebowstąpienia Jezusa. Pewnie wiele słów o wniebowstąpieniu będzie jeszcze powiedzianych i na wiele aspektów tej uroczystości zostanie zwrócona uwaga kapłanów, którzy będą sprawować Eucharystię, w których będziecie uczestniczyć. Chciałbym tylko zaznaczyć krótko, że ta uroczystość od samego początku była związana z zesłaniem Ducha Świętego. Nie było oddzielnego święta. Dopiero pod koniec IV wieku zaczęto wyodrębniać uroczystość wniebowstąpienia na 9 dni przed zesłaniem Ducha Świętego. Później już w V wieku wielu autorów chrześcijańskich, takich jak chociażby święty Augustyn czy święty papież Leon Wielki, mówią o świętowaniu tego szczególnego dnia. I na początku chciałbym przeczytać fragment jednej z dwóch homilii, które święty Leon Wielki powiedział właśnie na uroczystość wniebowstąpienia. Ona nam trochę rozjaśni, mam nadzieję, to dzisiejsze świętowanie i wprowadzi nas też w teksty. Da nam pewien fundament do czytania, do słuchania tekstów liturgii. Święty Leon pisze tak. Po błogosławionym zmartwychwstaniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, którego wskrzesiła moc Boża dnia trzeciego jako świątynię rozwaloną, dzisiaj, najmilsi, upływa dzień 40, przeznaczony najświętszym wyrokiem dla naszego pouczenia, aby widokiem zmartwychwstałego ciała umocniła się wiara nasza. Zaiste wielka i nieopisana była przyczyna szczęścia apostołów, kiedy widzieli, jak na oczach tłumu wstępowała natura rodzaju ludzkiego ponad wszystkie stworzenia niebieskie, bijące godnością chóry aniołów, a nawet ponad zastępy archaniołów, się wznosząc i dochodząc do granic bóstwa, bowiem Syn Boży ją sobie poślubił. Dlatego wyniesienie Chrystusa jest równocześnie i naszym także wyniesieniem. Co bowiem pochodzi z głowy, spada i na ciało. Dzisiaj bowiem nie tylko zostaliśmy umocnieni w posiadaniu nieba, lecz wznieśliśmy się wyżej dzięki łasce Chrystusa, niż utraciliśmy przez zazdrość szatana. Jak bowiem zawzięty nieprzyjaciel zrzucił nas z posiadłości niebieskich, tak nas, jako braci swoich, Syn Boży z połem po prawicy Ojca umieszcza. Tyle święty papież Leon Wielki, który zmarł w 461 roku po Chrystusie, czyli mija od tej homilii ponad 15 wieków. I mając świadomość, mając ten tekst jeszcze w uszach, siądźmy do Słowa Boga, którym karmi nas nasz Ojciec Niebieski we wspólnocie Kościoła właśnie w tę uroczystość. jak zwykle cztery teksty. Pierwszy z Dziejów Apostolskich. I właśnie ten pierwszy mówi o 40 dniach ukazywania się Jezusa. Żadna z Ewangelii nie będzie wzmiankować o tym, ile czasu Jezus się ukazywał. Przeciwnie, synoptycy i Marek, i Mateusz, i Łukasz napiszą, czy będą prowokować nasze myślenie do tego, że Jezus wstąpił do nieba właściwie bezpośrednio po zmartwychwstaniu. Ukazał się uczniom dzień, dwa, trzy, może nawet właśnie tylko ten jeden dzień, kiedy przyszedł do nich, dał konkretną obietnicę, pokazał się, udowodnił, że żyje i wstąpił do nieba. Święty Jan będzie mówił o tym wejściu do nieba, cytując Jezusa w formie pewnej obietnicy tego, co ma się wydarzyć. Dopiero autor Dziejów Apostolskich, święty Łukasz, czy środowisko Łukasza, napisze w pierwszym rozdziale, od razu w trzecim wersie, że po swej męce dał wiele dowodów Jezus, że znowu jest żywy, że pozwolił się oglądać przez dni 40 i mówił wtedy o Królestwie Boga. Liczba 40 nie jest dla nas żadną tajemnicą. My wiemy, że to jest czas, który prowokuje człowieka do pewnej zmiany. Uczniowie zaczynają rozpoznawać Jezusa. Zmienia się ich myślenie. Zmienia się ich spojrzenie na całą misję Jezusa, na to wszystko, czego doświadczyli przez te kilkanaście czy kilkadziesiąt miesięcy chodzenia za Jezusem, słuchania Jego słowa, towarzyszenia Mu we wszystkim. Uciekli dopiero spod krzyża. Musiało się zmienić ich myślenie, ich oczekiwania, ich nadzieje, to wszystko, co zostało pogrzebane w grobie, co było rozwalone, jak powiedział też święty Leon Wielki. Ta rozwalona świątynia. Jezus mówił o tym, zburzcie tę świątynię. W trzech dniach postawię ją na nowo. To wszystko, co było gruzem w ich życiu, jest przemieniane przez ten czas 40 dni obecnością Jezusa Chrystusa, tą nową nadzieją, którą Bóg daje im w serca. I to jest niesamowicie ważne, abyśmy najpierw właśnie w tę uroczystość wniebowstąpienia doświadczyli ogromnego ładunku nadziei, którą Bóg na nowo wlewa w nasze serce. Bez względu na to, jak wygląda nasze życie, to znaczy, jakie kłopoty mamy, w jakich tkwimy grzechach, jakie grzechy się za nami ciągną, jakie problemy, jakie doświadczenie porażek życiowych, to całe zło, odmieniane przez wszystkie przypadki, we wszystkich możliwych koniugacjach i koniunkcjach, dzisiaj Bóg przychodzi do nas ze słowem przemieniam. Spójrz na to inaczej. Zobacz, że jest zmartwychwstanie. Zobacz, że to wszystko, co cię rozwala, co cię niszczy, co sprawia, że twoje życie jest jak wielkie gruzowisko, zobacz, że to wszystko, co wydaje ci się być grobem i beznadzieją, ja wyprowadzam ku życiu. To się zmienia w myśleniu apostołów. To się może zmienić w naszym myśleniu. Bóg chce to zmienić w twoim myśleniu, siostro i bracie. Dlatego Jezus też wyraźnie zapowiada i w Ewangeliach, i w Dziejach Apostolskich, na to zwróciłem uwagę we wstępie, to słowo usłyszeliście jako pierwsze ze zdań biblijnych na początku naszego rozważania. Dlatego Bóg daje Ducha. Dlatego Bóg, Duch Święty, chce przyjść do człowieka. To wszystko, ta cała zmiana myślenia, to nowe życie dokonuje się w Duchu Świętym i dzięki Duchowi. Otrzymacie moc, gdy przyjdzie do was Duch Święty i wtedy będziecie świadkami. Będziecie świadkami w Jeruzalem, wśród tych, których znacie, wśród tych, którzy ukrzyżowali Jezusa, którzy was będą odrzucać, którzy będą występować przeciwko wam. Wy będziecie świadkami zmartwychwstania, świadkami życia, świadkami tego, że można zmienić myślenie, że można na nowy sposób spojrzeć na misję Jezusa, że można doświadczyć życia Boga, żyjącego Boga. Cała Judea, ci wszyscy, którzy są blisko świątyni, którzy przychodzą, którzy sprawują kult, którzy szukają Boga, ci wszyscy w Samarii. Najpierw było Jeruzalem, potem rozszerzona granica na Judeę, później Samaria. Ci, którzy mają już jakiś własny pomysł, którzy nie potrafią odnaleźć się w tym kulcie świątynnym, którzy doświadczają pogardy ze strony Judejczyków. Im też będziecie głosić, wobec nich też będziecie świadkami. I wreszcie Jezus łamie wszystkie granice, aż po krańce ziemi. Jest jasne, że tutaj już chodzi o nas. Apostołowie nie dotarli na krańce ziemi. My jesteśmy tymi, którzy mogą dotrzeć. Którzy mogą dotrzeć na granice naszego życia najpierw. Właśnie tam, gdzie wydaje się, że Boga nie ma, gdzie nie ma żadnej nadziei, gdzie doświadczamy śmierci. Możemy dotrzeć do tych, którzy doświadczają śmierci, którym wydaje się niemożliwe przekroczenie granic, wyzwolenia z grzechu, zmiany życia, zmiany myślenia. I oczywiście też dzięki technice, dzięki postępowi możemy dotrzeć właściwie w każde miejsce naszego globu. Być świadkiem zmartwychwstania, doświadczyć życia, ucieszyć się tym życiem, zasmakować go, być zafascynowanym, wypełnionym. Dlatego modlimy się o Ducha Świętego. To moc Ducha sprawia w nas to przekonanie, to doświadczenie. Ona daje nam tę łaskę, że możemy być świadkami. Sami z siebie nie możemy nic uczynić. Sami z siebie nie potrafimy tego zrobić. Potrzebujemy Ducha. Potrzebujemy mocy Bożej. Dlatego bardzo potężnie wybrzmi dzisiaj tekst psalmu 47, który usłyszymy jako komentarz do pierwszego czytania. Będziemy powtarzać refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba. I co ciekawe, tekst psalmu nie będzie odnosił się do królowania w niebie, ale do szansy spojrzenia na Boga, który jest Panem ziemi, który przychodzi do swojego ludu, który sprawuje swoją władzę, królewską władzę nad narodami. On zasiada na swoim świętym tronie, ale nie traci z oczu naszego życia. I myślę, że to jest druga rzecz, na którą trzeba dzisiaj zwrócić uwagę. W niebo wstąpienie Jezusa to nie jest odwrócenie się, to nie jest ucieczka, to nie jest pójście sobie i zamknięcie za sobą drzwi. Jezus nie tylko obiecuje Ducha Świętego. Psalmista na wiele set lat przed Chrystusem ma natchnienie z Ducha i modli się i uwielbia Boga, który nie zapomina, który się nie zamyka, który cały czas patrzy, który przychodzi, który jest ze swoim ludem, który nie zostawia. Myślę, że jest to też dla wielu z nas bardzo ważne, by sobie o tym przypomnieć, by to usłyszeć, by na nowo temu słowu uwierzyć, że Bóg się nie zamyka, Bóg się nie odcina, Bóg się nie odwraca. Twoje życie jest w centrum Jego zainteresowania. Jeśli tego doświadczasz, jeśli to wiesz, jeśli to przeżywasz, jeśli jesteś tego świadkiem, to będą radosne okrzyki. I wcale nie chodzi o to, że będziesz krzyczeć na zewnątrz, ale twoje życie, twoje serce, twoja dusza będzie wyrywać się ku Bogu. Przecież tak jest. To pragnienie, ta tęsknota za Bogiem, za życiem, za miłością, za łaską, za potęgą, za chwałą, za uwolnieniem, to się wyrywa aż z serca. I otrzymujemy kolejną odpowiedź albo kolejny kierunek. Możemy postawić kolejny krok w tej drodze, czy na tej drodze słowa danego nam na dzisiejszą uroczystość. Sięgając do listu do Hebrajczyków, usłyszymy dwa fragmenty. Najpierw z rozdziału 9, wersety od 24 do 28, w którym autor tego tekstu mówi o jednej ofierze Jezusa Chrystusa, tak doskonałej, że oddając swoje życie, składając siebie samego na ofiarę za grzechy, gładzi wszystkie grzechy i staje przed obliczem Boga, aby nieustannie się za nami wstawiać. No właśnie, On nie idzie, żeby odpocząć. Nie staje przed Ojcem, aby odebrać nagrodę za trud, za mękę, ale staje przed Ojcem, aby jeszcze mocniej, aby jeszcze konkretniej być naszym wstawiennikiem, być naszym rzecznikiem. I później tekst z 10 rozdziału, wersety od 19 do 23. Większość tego tekstu przeczytałem we wprowadzeniu, ponieważ jest to jedno zdanie, które dzisiaj dla mnie stanowi ogromną nadzieję, jest potężnym zaproszeniem. Skoro mamy pełną swobodę wejścia do sanktuarium dzięki krwi Jezusa, to znaczy, jasne, że ten list jest kierowany do Żydów, do tych, którzy uwierzyli Jezusowi, ale mają za sobą całe doświadczenie narodu wybranego, mają doświadczenie przymierza przez obrzezanie, mają doświadczenie posłuszeństwa prawu, tęsknoty za spełnieniem obietnic prorockich i całą tę historię opisaną w pismach, historię zbawienia, i również Żydów, którzy jeszcze nie uwierzyli, ale mają w sobie to całe dziedzictwo pierwszego przymierza, skoro autor tego listu pisze, że już jest pełna swoboda wejścia do sanktuarium, do prawdziwego sanktuarium, że nie ma już takiej granicy, jaką stawiało prawo, że tylko arcykapłan mógł wejść w miejsce święte świętych i to raz w roku, i to jeszcze z ogromnym drżeniem, bo przecież jest człowiekiem grzesznym i owszem, złożył ofiary przepisane przez prawo, ale drżał wchodząc, przekraczając te granice, stając w obecności Najświętszego. My nie musimy się już bać. Nie musimy się bać dzięki krwi Jezusa. Zatem ciągle ma być w nas ta świadomość, nie dzięki Twoim zasługom, Twoim dobrym czynom, nie dzięki temu, że się nadajesz, że coś zrobiliśmy, żeby być bliżej Boga, tylko dzięki krwi Jezusa. I ze względu na krew Jezusa chcesz wypełniać przykazania, chcesz kochać, chcesz być świadkiem zmartwychwstania. To jest nowa droga, droga dostępna dla każdego. Nie dla wybranych, nie dla wyjątkowych, nie dla pasujących, dla tych, w których towarzystwie dobrze się czujemy, ale dla wszystkich. To na pewno bardzo mroziło Żydów i dawało im wiele do myślenia, ale to słowo również dzisiaj w Kościele nie jest słowem łatwym do przyjęcia. Kiedy sami dokonujemy rozmaitych podziałów, kiedy sami robimy katalogi, szuflady, produkujemy tych, którzy w naszej opinii, w naszym rozumieniu bardziej się nadają i tych, którzy są spisani na straty. W tekście, który dzisiaj nam Kościół daje do rozważenia, którym nas Kościół dzisiaj karmi, nie ma słowa, nie ma w ogóle mowy o tym. Droga dostępna. Dlatego właśnie przeczytamy w 22 wersie, mamy podejść ze szczerym sercem dzięki pełni wiary. Serce oczyszczone z zepsutego sumienia, ciało obmyte czystą wodą. Aluzja do chrztu, to oczywiste. Do chrztu, który nie tylko zamyka za nami przeszłość grzeszną, ale chrztu, który uwalnia nas ku życiu, który wprowadza nas, który jest bramą wejścia w pełnię szczęścia. To jest brama do wejścia w pełnię szczęścia. Naprawdę trzeba się na tym skupić. Trzeba dzisiaj pomyśleć w taki sposób. Niezwykłe zaproszenie, wciąż aktualne dla wszystkich. I wreszcie zatrzymajmy się przy czwartym tekście dzisiejszej liturgii. Ostatnie zdania w redakcji świętego Łukasza z tej Ewangelii. Rozdział 24, wersety od 46 do 53. W 45 wersecie przeczytamy, że Jezus otworzył umysły uczniów, by rozumieli Pisma. Zaczęli rozumieć Słowo. Jezus dał im taką łaskę. I dlatego zaczyna wyjaśniać. Odwołuje się do tradycji żydowskiej, do proroków, do pism, do prawa. I co jest piękne, udowadnia, mówiąc o swojej śmierci, o cierpieniach i o zmartwychwstaniu, udowadnia, że właśnie ten moment, męka, śmierć i zmartwychwstanie, wydarzyły się po to, by głosić wszystkim narodom nawrócenie dla odpuszczenia grzechów. Dlatego też od razu zapowiada obietnicę, spełnienie obietnicy Ojca. Kiedy czyta się proroctwa Izajasza, choćby z 43 czy 44 rozdziału, bardzo klarownie widać całego Izraela jako świadka mocy Bożej dzięki udzieleniu Ducha. Duch Święty był łączony szczególnie ze zdolnością prorokowania, to znaczy przemawiania pod natchnieniem Boga, ale jednocześnie my wiemy, że to wejście Ducha Świętego w charyzmacie proroctwa, w darze proroctwa i funkcji proroka, bo przecież taką funkcję nosi w sobie każdy z nas, jest przeznaczony do niej, każdy z nas od momentu chrztu, ten dar Ducha Świętego pozwala nam spojrzeć we właściwy sposób na rzeczywistość. Pozwala nam patrzeć na życie, na świat, na relacje, na wydarzenia w taki sposób, jak je postrzega Bóg. Dlatego potrzebujemy mocy Ducha, aby nie dać się zwieść, aby nie dać się okłamać. I ta zmiana myślenia, bo Jezus tutaj używa właśnie tego sformułowania, ma być ogłaszana zmiana myślenia w Jego imieniu dla odpuszczania grzechów, dla uwalniania od grzechu. Zmiana myślenia, o której powiedziałem na samym początku. Być nawróconym, czy doświadczać nawrócenia. Zmieniać nieustannie myślenie, być ciągle uczniem. Nie spocząć na laurach. Wiedzieć, że wciąż mam sporo do zrobienia, również w swoim życiu. Że wciąż mogę jeszcze lepiej, jeszcze pełniej, jeszcze bardziej, jeszcze głębiej wejść w tajemnicę miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. I co robi Jezus? Po tych słowach wyprowadza poza mury Jerozolimy, aż pod Betanię, okolice Góry Oliwnej, prawie 100 metrów nad wzgórzem świątynnym, podnosi ręce w geście błogosławieństwa. Oczywiście to wielokrotne błogosławieństwo, które jest podane w Księdze Liczb w 6 rozdziale od 24 do 27 wersetu. To polecenie błogosławieństwa każdej możliwej przestrzeni życia. Kapłani błogosławili lud właśnie w taki sposób, wyciągając ręce, po to, żeby uprosić, żeby przekazać Bożą łaskę, Boże pragnienie szczęścia. Jezus to robi, Jezus błogosławi i właśnie w czasie błogosławieństwa odłącza się od całego grona apostolskiego i zaczyna unosić się ku niebu. Reakcja apostołów, przynajmniej według świętego Łukasza, padają na twarz, oddają pokłon, mają w sobie wiele radości, wracają do Jeruzalem. I teraz relacja dziejów apostolskich a Ewangelii Łukaszowej trochę się różni, ponieważ w dziejach przeczytamy, że kiedy apostołowie wracają z góry zwanej Oliwną, właśnie po wniebowstąpieniu, wchodzą do sali na górze i tam się modlą. Natomiast święty Łukasz w Ewangelii kończy, to jest ostatnie zdanie, kłaniają się z wielką radością, wracają do Jeruzalem i przez cały czas przebywają na terenie świątyni, wielbiąc Boga. Później w dziejach będziemy czytać o tym, że jest takie miejsce w świątyni, w którym apostołowie lubią przebywać. Tam ich zawsze można znaleźć. To już jest po zesłaniu Ducha Świętego. Dlaczego Łukasz pisze, że wrócili i przebywają na terenie świątyni? To jest klamra. Ewangelia Łukasza rozpoczyna się od świątyni, od złożenia ofiary przez Zachariasza. Przeczytamy o tym od razu w pierwszym rozdziale. To 8 wers. Zachariasz spełnia przed Bogiem czynności kapłańskie, wchodzi do przybytku dla spalenia kadzidła. Wtedy otrzymuje obietnicę. Przyspiesza cała historia zbawienia. Właśnie od składania tamtej ofiary. Ewangelia Łukasza kończy się w świątyni, gdzie jest uwielbienie, potężne uwielbienie, potężne błogosławienie Boga, bo tego słowa używa Łukasz, właśnie na terenie świątyni. Wtedy Zachariasz nie potrafił uwierzyć, stracił mowę, nie mógł błogosławić. Apostołowie po śmierci, po zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu Jezusa przychodzą do świątyni i błogosławią, przychodzą po to, by błogosławić. Najważniejsze pytanie dzisiejszej liturgii słowa. Czy mamy w sobie wiarę, by błogosławić Boga? Czy przypadkiem nie jesteśmy jakimiś milczkami? Czy nie zamykamy się w sobie? Czy nie dajemy błogosławieństwa? Sporo kierunków, sporo pytań, które zadaje nam dzisiejsze słowo, ale miejmy w sobie odwagę, również dzięki łasce i mocy Ducha Świętego, aby zmierzyć się z tym słowem, aby się nim nakarmić, aby je przyjąć, aby może zobaczyć jeszcze coś, na pewno zobaczyć jeszcze o wiele więcej niż to, na co zwróciłem uwagę w tym dzisiejszym spotkaniu. Modlę się i proszę Boga o to, aby dał wam swojego Ducha, aby Duch Boży rzeczywiście ogarnął was, umocnił, poprowadził do zrozumienia tego słowa, ale przede wszystkim do autentycznego i pełnego wewnętrznej Bożej radości świadectwa o zmartwychwstaniu Jezusa. Niech tak się stanie. Amen.
Bogu niech będą dzięki.